Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Witam Państwa, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS, Soundblast, Zach Bush i Robert Francis Kennedy Jr., Siła układu immunologicznego. Wprowadzenie i wyjaśnienie kluczowych pojęć z dialogu obu panów. W podcaście z Robertem Kennedy Zach Bush często używa pojęcia innate immune system, czyli wrodzony układ immunologiczny, więc warto przedstawić jego terminologię. Jest ona na jego stronie też www.zachbush.com w zakładce Knowledge Virum. W skrócie. Tradycyjnie system immunologiczny dzielimy na wrodzony, innate po angielsku, oraz adaptacyjny, na który składa się odpowiedź specyficzna, przeciwciała i pamięć. Z kolei na innate, wrodzony układ immunologiczny, składają się bariery strukturalne takie jak skóra, komórki wyścielające jelita i drogi oddechowe, kwas żołądkowy, bariera krew-mózg oraz kluczowe dla tego wywiadu i prac Zacha Busha tak zwane tight junctions, połączenia komórkowe tych barier strukturalnych jelitowej, nerkowej i krew-mózg. Bariery funkcjonalne zaś to komórki, neutrofile, makrofagi z cytokinami, mastocyty z histaminą, eozynofile, bazofile, komórki NK i dendrytyczne, kaskada biochemiczna i najczęściej wymieniany mikrobiom jelitowy, stanowiący około 70% całego systemu. Drugim kluczowym dla podcastu pojęciem jest funkcja edytowania genetycznego, genomic editing, która polega na skanowaniu informacji z wirusów i albo usuwaniu ich, delete, albo inkorporowaniu, wbudowywaniu we własny genom. Około 52% genomu ludzkiego, mówi Zach Bush, to intruzje wirusowe, które uaktualniają genom informacjami ze środowiska w celu ewolucyjnej adaptacji i rozwoju. I tak na przykład intruzjom wirusowym zawdzięczamy łożysko czy komórki macierzyste. Pod pojęciem wirom kryje się ogromna baza danych, informacji, którymi dzielą się żywe organizmy ekosystemu. Wirom nie jest żywy. Z kolei pod pojęciem microbiome, mikrobiom, wszystkie najmniejsze formy życia, żywe mikroorganizmy. Informacje te znaleźć można również na zachbush.com w zakładce Knowledge Virum. Następne pojęcie, ścieżka Shikimianu, Shikimate Pathway. Drogi metaboliczne to są wykorzystywane przez bakterie, archeowce, grzyby, glony, także trochę pierwotniaki i rośliny. Służą do biosyntezy z folianów niezbędnych aminokwasów aromatycznych, takich jak fenyloalanina, tyrozyna i tryptofan, których człowiek sam nie potrafi wyprodukować, a które są mu niezbędne, m.in. do produkcji neurotransmiterów i hormonów. Następnym terminem jest glifosat, glyphosate, organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów. Jest aktywnym składnikiem niektórych nieselektywnych herbicydów. Hamuje ścieżkę Shikimiano, czyli działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntezy EPSPS, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu shikimowego związanego z biosyntezą wspomnianych aromatycznych aminokwasów niezbędnych fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu. Glifosat wprowadziła na rynek firma Monsanto w 1974 roku jako składnik herbicydu totalnego, czyli nieselektywnego Roundup. I teraz dialog obu panów. Robert Francis Kennedy Jr. Zack, bardzo się cieszę i dziękuję, że łączysz się z nami, Zack Bush. Miło być z tobą i słuchaczami na całym świecie. Robert Kennedy. Ci, którzy nas oglądają, doskonale znają mnie i ciebie. Ja spędziłem większość mojej kariery w ochronie środowiska, starając się je ratować, a drugą połowę nad zagadnieniami toksyczności, zanieczyszczenia i jego wpływu na zdrowie człowieka. Nikt lepiej niż ty zaś nie połączył tych dwóch zagadnień. Twoja wizja, jak to połączyć i zrozumieć. Śledziłem twoje prace od lat, ale bardziej szczegółowo, kiedy zająłem się przygotowywaniem przypadków osób poszkodowanych przez Roundup dotyczących sprawy Monsanto z glifosytem, a ty masz to świetnie przestudiowane i zbadane. Ja po raz pierwszy spotkałem się z tym, jak rozmawiałem z ekspertami, którzy wyjaśnili mi ścieżkę kwasu szikimowego. I to, jak glifosyt blokuje ścieżkę szikimiano i niszczy, zabija bakterie w przewodzie pokarmowym człowieka, torując drogę dla flory patogennej, powodując zapalenie. To jest to, co ty doskonale wyjaśniasz. Zack Bush. Dziękuję za to wspaniałe wprowadzenie od kogoś, kto tyle dobrego zrobił dla ludzkości. Proponuję zacząć od tej ezoterycznej ścieżki szikimiano, o której nie wiemy, my, konsumenci i lekarze, a to z powodu, że nie występuje ona u człowieka, a tylko w jednokomórkowych organizmach, bakteriach i grzybach w naszej glebie lub roślinach, które spożywamy, a które produkują dwie grupy substancji. Pierwsze alkaloidy, które są lekarstwami w naszym pożywieniu, przeciwzapalnymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwcukrzycowymi i przeciwnowotworowymi, które są doskonale poznane przez przemysł farmaceutyczny i którymi posługiwaliśmy się, on jako lekarz, w leczeniu nowotworów chemioterapią, bo jak widzicie, natura od początku tak to zorganizowała, że lekarstwa mamy pod ręką w naszym otoczeniu. Druga grupa to aminokwasy niezbędne, jak fenyloalanina, tyrozyna i tryptofan, których my, ludzie, nie potrafimy wyprodukować, a które budują nasze neurotransmitery i hormony. Czyli nie jest możliwe mieć pod dostatkiem epinefryny, hormonów płciowych i hormonów tarczycy, bez dostatecznej ilości tych składników budulcowych produkowanych przez ten mikrobiom i świat roślinny, który odżywia się tym mikrobiomem. Pomówmy teraz o środkach chemicznych Roundup glifosyt, dodanych w latach 70. do cyklu produkcji żywności, które blokują ścieżkę szikimiano. Obiecywano wówczas, że będą one bezpieczniejsze niż woda i ludziom nie zaszkodzą, ponieważ ścieżka szikimiano nie występuje u ludzi. W tym czasie zaobserwowaliśmy natychmiastowy wpływ na zdrowie ludzi. W latach 1978-1992, kiedy to zaczęliśmy dodawać glifosat do ziaren GMO, zaobserwowaliśmy w ciągu 24 miesięcy wzrost występowania uczulenia na gluten, a potem w 1996 dodaliśmy modyfikowaną kukurydzę, soję i inne uprawy, które wiążą glifosat, blokujący ścieżkę szikimiano i pozbawiają nas wymienionych trzech aminokwasów niezbędnych. Jest tylko 22 aminokwasy, które budują ciało człowieka. To tak jak alfabet angielski ma 22 litery, które potrafią stworzyć setki tysięcy słów. I gdybyś nagle usunął kilka samogłosek z tego alfabetu, to eliminujesz tysiące słów. I tak w ludzkim organizmie wśród tych 22 aminokwasów jest 9 niezbędnych. Jak pozbawisz trzech, to eliminujesz metaboliczne ścieżki detoksyfikacji i regeneracji i zaczynamy starzeć się w szybkim tempie i rozwijać nowotwory, co dokładnie zaobserwowaliśmy w latach 80. Widzimy także dzieci poniżej 5 roku życia z nowotworami takimi jak mięsaki. I tak w czasie jednej generacji, poprzez usunięcie kilku aminokwasów niezbędnych, spowodowaliśmy epidemię chorób przewlekłych na ogromną skalę. Robert Kennedy, wspomniałeś sarkoma. Czytam teraz książkę Petera Duisberga. Jak wiesz, był on zaangażowany w badaniach nad wirusem HIV i jest jednym z najwybitniejszych wirologów naszych czasów. Krótka notka. Peter Duisberg, profesor biologii molekularnej i komórkowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, jako pierwszy zmapował onkogeny, dzisiaj znany głównie z twierdzeń, że wirus HIV nie wywołuje AIDS oraz z podważania faktu wywoływania raka szyjki macicy przez wirusa HPV. Robert Kennedy. Peter Duisberg uważał, że epidemia AIDS, HIV, nie była spowodowana wirusem HIV, ale ekspozycją na toksyny pochodzące z odchodów, czyli mówiąc ogólnie, spowodowana była stylem życia. Chciałbym usłyszeć twojej opinii, bo wiem, że przychylasz się do twierdzenia, że to toksyny ze środowiska sprawiają, że normalnie nieszkodliwe wirusy wywołują choroby i epidemię. Gdybyśmy mieli zdrowy ekosystem na zewnątrz i wewnątrz, to nie istniałoby polio, HIV czy gruźlica i inne pochodzące ze środowiska zewnętrznego. Zach Bush. Nauka ostatnich 20 lat wysadziła w powietrze poprzedni stary paradygmat, że układ immunologiczny jest adaptywny i wojujący z całym wiromem i mikrobiomem. Paradygmat ten pochodzi z XIX wieku i sięga sporu ponad 30-letniego pomiędzy Ludwikiem Pasteurem i Feliksem Puszetem, który doszedł do wniosku, że ludzki organizm jest częścią i odzwierciedla środowisko, a choroby biorą się z działania wbrew niemu. Puszet obserwował identycznych bliźniaków, którzy zapadali na kompletnie różne choroby, będąc w odmiennym otoczeniu. I było to na długo przed teorią determinacji genowej. Paradygmat Pastera o zarazkach, mikroorganizmach wywołujących choroby wygrał, kiedy pod koniec XIX wieku zaczął rozwijać się przemysł farmaceutyczny ze środkami bakteriobójczymi itd. Teraz po 120 latach widzimy, że dyskusja ta powinna toczyć się nadal, ponieważ obie strony mają trochę racji, że bakterie i wirusy mogą powodować choroby, gdy zachwiane, zaburzone jest środowisko. Ale nauka ostatnich 20 lat obala teorię zarazków. Mówi, że zdrowy organizm współistnieje i współgra z wirusami i bakteriami. I tak jak siedzę tutaj przed tobą, to we krwi mam 10 do 15 potęgi wirusów. I to nie pasuje do starego modelu zarazkowego. Mam 14 kwadrylionów mitochondriów, które są żywymi bakteriami we mnie. 1,4 kwadrylion bakterii i nie wiemy nawet ile kwadrylionów grzybów, drożdży. Więc mam w sobie ten wszechświat mikroorganizmów, przewyższający w liczbę moich własnych komórek. I te bakterie znajdują się nie tylko na skórze i w przewodzie pokarmowym, ale także w moim mózgu są bakterie i grzyby, które umożliwiają funkcjonowanie i pozwalają zwalczyć intrusów, takich jak neurotoksyny, które by tam wtargnąć mogły. Widzimy, że organizm ludzki polega nie tylko na swoich komórkach, ale istnieje w tym wielkim ekosystemie. Więc jak mówisz o HIV, to jakby w starym paradygmacie zarazkowym. Jak czyta się naukowe publikacje o HIV, to zwykle zaczynają się stwierdzeniem, że wirus HIV powoduje AIDS. Twierdzenie to nie ma żadnych odnośników referencji do publikacji naukowych, która byłaby dowodem naukowym, uzasadniałaby takie twierdzenie. Podawaliśmy wirusa HIV małpom, ludziom i nie wywoływaliśmy choroby, dopóki nie zniszczyliśmy ich systemu odpornościowego. Wszystkie symptomy AIDS nie są związane z HIV. Sarkoma, leukemia czy zaburzenia skórne, zapalenia płuc, wszystkie one pierwotnie powodowane są wirusami herpes i możemy tylko powiedzieć o korelacji, współwystępowaniu objawów AIDS na gruncie niedoborów odpornościowych połączonych z wrażliwością na wirusy herpes i hepatitis. Zwykle także ten stary paradygmat jest także w sprzeczności z niedawną publikacją badań dawców krwi. Ponad 8700 zdrowych, bezobjawowych osób ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Północnej Azji, u których we krwi znaleziono w dużym odsetku wirusy HIV. Bez objawów chorobowych u 0,6% badanej populacji wykryto wirus HIV i to jest 5 razy więcej aniżeli wirusa influenzy czy hepatitis C. To podważa twierdzenie, że wirus HIV powoduje AIDS. To jeden z wirusów, które wypadają z równowagi w krwiobiegu, jeśli zaburzymy nasz ekosystem. I timing wybuchu AIDS jest interesujący, bo wtedy, gdy pojawiły się pierwsze przypadki mięsaka Kaposiego, wówczas także zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost zachorowań z udziałem wirusa herpes i hepatitis C. Było to pod koniec lat 70. Wtedy zidentyfikowano HIV w AIDS syndromie. Coś się musiało wydarzyć w latach 76-81, coś, co zmieniło relacje organizmu ludzkiego z ekosystemem, wiromem i mikrobiomem. Wówczas także wprowadzono Roundup, czyli glifosyt, w nawozach. Blokuje ścieżkę Shikimiano, produkcji aminokwasów niezbędnych. Przez ostatnie 6 lat prowadziliśmy badania laboratoryjne, czy glifosyt ma bezpośredni wpływ na organizm ludzki, czy jest bezpośrednio toksyczny i jako pierwsi opublikowaliśmy w peer-reviewed magazine, że jeśli bezpośrednio zetkniesz glifosyt ze śluzówką przewodu pokarmowego, nabłonkiem naczyniowym, barierą krew-mózg, krew-nerka, glifosyt niszczy tight junctions, komunikacyjne połączenia między komórkami, rozszczelniając te naturalne bariery strukturalne wrodzonego systemu immunologicznego i powodując przecieki. Więc jak w latach 76-81 wprowadziliśmy prawie na całym świecie ten toksyczny, rozpuszczalny w wodzie czynnik w nawozach Roundup, od tego czasu i coraz więcej do dziś jest on obecny w glebie, w wodzie i pożywieniu na naszym stole. Przez to uszkodziliśmy tą naturalną barierę immunologiczną i zaburzyliśmy nasze relacje z całym wiromem. Uważam, że te epidemie AIDS, hepatitis pojawiły się wskutek uszkodzenia bariery strukturalnej układu immunologicznego, a nie nagłego ataku wirusów. HIV został odnotowany w USA w banku krwi już w 1959 roku i być może jest z nami od tysięcy lat, a epidemię spowodowaliśmy w latach 80. tym, że zniszczyliśmy naturalną barierę immunologiczną narkotykami, stylem życia, a także dodawaniem chemikaliów do naszego jedzenia i środowiska. Robert Kennedy. Polio. Wiele osób dyskutuje o szczepionce na polio. Ci, którzy promują szczepienia, twierdzą, że szczepionka wyeliminowała polio, podczas gdy inni twierdzą, że to mit, że polio było z nami przez tysiące lat i powodowało lekkie przeziębienie, tak że ludzie nawet nie wiedzieli, że mieli polio. Ale coś stało się w latach 1880 i 1890, co spowodowało, że wirus polio dostał się do centralnego systemu nerwowego i u małego odsetka populacji spowodował porażenia. Jedna z hipotez wskazuje na pestycydy oparte na arszeniku i rtęci i potem DDT. Polio zniknęło po tym, jak DDT zostało wyeliminowane. W naszym kraju DDT usunięto w 73, a ostatni przypadek polio zanotowano w 79. Jak wiesz, polio występowało w letnich miesiącach oprysków i osoby dotknięte to te, które kąpały się w stawach na farmach. I to pewnie spowodowało, że zakazano tych pestycydów. Chciałbym teraz poruszyć drugą kwestię skutków czynników toksycznych i eksplozji chorób przewlekłych. W 1940 roku na choroby przewlekłe w Stanach Zjednoczonych chorowało około 6% populacji. HHS, the US Department of Health and Human Services, zrobiło badania w 1986 roku i odsetek ten podwoił się do 12,8% populacji. Ponownie HHS zrobiło obszerne badania w 2006 roku i odsetek ten wyniósł 54%. Specjaliści powiedzieli, że winne temu muszą być jakieś szkodliwe czynniki środowiskowe, ponieważ geny nie powodują takiej gwałtownej epidemii. Jest kilka podejrzanych czynników, którym przyglądano się i glifosat jest jednym z nich. PFAS, czyli związki perfluorowane, pochodne sulfonianu, znajdujące się w żywności, dalej rtęć i aluminium, które zaczęliśmy uwalniać do środowiska podczas kopania geologicznego, wydobywczego, ultradźwięki, także znalazły się na tej liście, co było ciekawe zauważyć. Dalej EMFs, czyli pola elektromagnetyczne, czyli telefony komórkowe. Szczepionki to kolejny czynnik, którym od lat zajmuję się. Jak byłem dzieckiem, w 1972 roku mieliśmy 3 szczepionki i były w nich składniki dodatkowe, adiuwanty, rtęć i aluminium. Więc znamy te możliwe czynniki środowiskowe i niestety nie mamy żadnej instytucji, żadnej agencji rządowej, która powiedziałaby, skoro wiemy, jakie są to możliwe czynniki uszkadzające, zróbmy dokładne badania i wyeliminujmy przynajmniej niektóre z nich. Takie badania nie są robione na szczeblu federalnym przez rząd. Zach Bush. Niestety, w listopadzie zeszłego roku mój zespół uczestniczył w sesji agencji rządowej, która niestety dopuściła Roundup, glifosat, do użytku na następne 13 lat. Próbowaliśmy z tym walczyć. Przedstawiliśmy 96 publikacji z magazynów naukowych peer-reviewed i byli tam też inni naukowcy, którzy przedstawili dowody na zabójczy wpływ Roundupu na pszczoły, które zapylają rośliny, myszy, które są potrzebne, by przewietrzać glebę i wiele innych gatunków. I na końcu kobieta, która przewodniczyła tej komisji, wstała i powiedziała: nic z waszej nauki, żadne publikacje nie mogą wpłynąć na decyzję, ponieważ zostały przedstawione jako dokumenty naukowe, a nie urzędowe.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest IRES Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
To pokazało, że naukowcy nie mogą wpłynąć na decyzje urzędowe, ponieważ urzędnicy zostali wytrenowani, przygotowani do rozpatrzenia nie publikacji naukowych, ale urzędowych formularzy. I to bardzo przykre, że urzędnikom, którzy rozumieją sytuację i mają dobrą wolę, odebrano możliwość reagowania na obserwacje potwierdzone naukowo. Zabrano im możliwość używania rozumu i intuicji, a kazano skupić się tylko na wypełnianiu danych im gotowych formularzy. Teraz mówimy tylko o jednym czynniku toksycznym. A jaka jest toksyczność pozostałości 64 pestycydów i herbicydów w jednej lampce wina kalifornijskiego? Nikt tego nie wie, bo nikt tego nie badał. Musimy, i co robi mój zespół, zahamować produkowanie zatrutej żywności i zrobić to jak najszybciej. Mężczyźni w krajach zachodnich stracili 53-57% liczby plemników w spermie w ciągu ostatnich 40 lat i jesteśmy na drodze do wymarcia gatunku. 1 na 3 mężczyzn świata zachodniego jest niepłodny. Mamy takie wyniszczające działanie na nasze możliwości prokreacji i przetrwania, nie mówiąc o autyzmie czy chorobach przewlekłych. Także przez samą niepłodność zmierzamy przez najbliższe dekady jako gatunek do wyginięcia. Nie ma czasu czekać na rządowe regulacje. Musimy jako globalna społeczność wrócić do natury i przyjrzeć się, jak zaprogramowała matka natura. Odpowiedź jest bardzo prosta. Adaptacja i biodywersyfikacja to sekret życia na Ziemi. Po 5 poprzednich ekstynkcjach życia na Ziemi, teraz jesteśmy na dobrej drodze do 6. Przy czym życie nigdy nie wracało do poprzedniego etapu. Uważam na przykład, że dinozaury były wspaniałym okazem życia i gdybym to ja był matką Ziemią, to wróciłbym do tej formy życia, bo była wspaniała. Robert Kennedy. One nawet dość długo żyły. Wracając do tematu, tragiczną rzeczą nie jest ta niemoc działania poza technokratycznymi, biurokratycznymi formularzami. Tragiczny jest fakt skooptowania przez firmy farmaceutyczne agendy działania agencji rządowej do spraw zdrowia. Pozwól, że dam przykład. Tony Fauci przyszedł do National Institute of Allergy and Infectious Diseases w 1984 roku i wówczas odsetek chorób przewlekłych i alergii wynosił 12,8% całej populacji w Stanach Zjednoczonych. I to jego zadaniem było zmniejszyć występowanie tych chorób. W 2006 roku ten odsetek wyniósł 54% i on nie wykonał, nie sfinansował żadnych badań, by stwierdzić, skąd one się biorą. On ma na to największy budżet na świecie, który wraz z dotacjami wojskowymi wynosi rocznie 7,6 miliarda dolarów. On nie wydał z tych pieniędzy nic, aby dowiedzieć się na przykład, co spowodowało wzrost występowania autyzmu z 1 na 10 tysięcy do 1 na 36. Dlaczego alergie u dzieci zwiększyły się z 1 na 2-3 tysiące do 1 na 12 dzieci? Dlaczego zwiększyła się występowalność reumatyzmu, lupus, cukrzycy, choroby Crohna, Gravesa? Dlaczego one eksplodowały począwszy od 1989 roku? Co się stało? On tego nie badał. Wykorzystuje ten budżet, te wszystkie pieniądze, by inkubować leki farmaceutyczne. Bierze część patentów na leki, które tworzą, a część przenosi na firmy farmaceutyczne, które je produkują, a jego agencja zarabia na nich tantiemy. W okresie 2009-2016 100% leków zatwierdzonych przez FDA pochodziło z jego sklepu. Jego agencja, on, stał się inkubatorem dla firm farmaceutycznych i nie robi tego, za co mu płacą. Dlaczego nasze dzieci są chore? Ponad 50% dzieci ma choroby przewlekłe. Dlaczego nikt tym się nie zajmuje? Podoba mi się twoje podejście. Życzyłbym sobie, abyś to ty był sekretarzem HHS i rozpoczął działania zmierzające do ratowania ludzi. Zach Bush. Możemy zrobić to szybciej niż HHS. Odszedłem ze środowiska uniwersyteckiego w 2010 roku. Otworzyliśmy klinikę i zaczęliśmy badać glebę, znajdując molekuły i bakterie, które produkują lekarstwa. Otworzyliśmy firmę biotechnologiczną i za jedyne 10 tysięcy dolarów stworzyliśmy laboratorium. I właśnie w tym laboratorium zaobserwowaliśmy, że Roundup i glifocyd niszczą wrodzony układ immunologiczny poprzez zniszczenie połączeń komórkowych tight junctions, barier jelitowej, mózgowej i nerkowej i innych struktur białkowych. I z tak niewielkim funduszem 10 tysięcy dolarów w porównaniu z 1,4 do 2 miliarda dolarów, których potrzeba dla przemysłu farmaceutycznego, aby zrobić lek, odnaleźliśmy w glebie substancje lecznicze. Udało nam się wyosobnić je z gleby, która ma 60 milionów lat i za jedyne 25 tysięcy dolarów łącznie udało nam się je konfekcjonować. Klucz w tym, że nie walczymy z naturą, a ją podpatrujemy i współdziałamy z nią. Produkujemy suplementy, które naprawiają te uszkodzone połączenia komórkowe. Wierzę, że rozwiązaniem jest nie pakowanie miliardów dolarów w przemysł farmaceutyczny, a zbadanie, co spowodowało degradację gleby jakieś 200 lat temu i jak odbudować nasze relacje ze środowiskiem, glebą, wodą i powietrzem. A sposób, w jaki następuje gojenie, jest zaskakująco szybki. I nie potrzebujemy czekać na HHS, a potrzebujemy stworzyć konsorcjum przemysłu zdrowotnego, energetycznego, ekologicznego i produkcji żywności, ekspertów i liderów i zbudować przyszłość taką, jaką chcemy. Możemy w ciągu 3 lat zrewitalizować martwą glebę i oczyścić ją z resztek glifocytów i innych chemikaliów. I gdybyśmy połączyli to z nową metodologią, która pozwala utrzymać wodę w glebie, a nie drenować systemem rzecznym, stworzylibyśmy mikroklimat i w ten sposób powstrzymalibyśmy pustynnienie, co dzieje się w Teksasie i innych regionach Stanów Zjednoczonych przez ostatnie dziesięciolecia. Stworzenie takiego mikroklimatu wpłynęłoby korzystnie na ludzi tam żyjących, małymi kroczkami, tak jak wprowadzając zdrowy lunch dla dzieci w szkołach na zachodnim wybrzeżu Oahu na Hawajach, gdzie zintegrowaliśmy produkcję zdrowej żywności i edukację dzieci przed 18 rokiem życia, które przed wprowadzeniem tego programu były w 100% pre-diabetic, przedcukrzycowe. Tylko jeden zdrowy posiłek dziennie spowodował, że po 3 miesiącach żadne z nich nie było już prediabetyczne. Po tym, jak przebywały i pracowały w tych ogrodach, uczestnicząc przy produkcji zdrowej żywności. I tak zmieniamy trajektorię przyszłości tej młodzieży z kierunku cukrzycy, amputacji, chorób serca, dając im nowe perspektywy. Jestem menadżerem portfolio dla naszej działalności filantropijnej Funduszu Dostosowania Human Resilience Fund. Są tam inni naukowcy, wspólnie badamy wpływy zmiany we wrodzonym układzie immunologicznym. Działalność ta skierowana jest do środowisk nisko socjoekonomicznych i tworzymy takie projekty jak na przykład w Irvine, Kalifornia, gdzie stworzyliśmy taki bank zdrowej żywności za pieniądze z Bank of America, funduszu wsparcia z powodu COVID. 150 tysięcy dolarów kosztuje stworzenie tego systemu uprawy, który po 10 tygodniach daje ogromne plony, którymi można wyżywić nawet 500 000 ludzi z tego jednego banku żywności. Zamierzamy ten program kopiować, rozwijać z 12-miesięcznym cyklem produkcyjnym dostosowanym do różnych ekosystemów i za mniej niż 1 milion dolarów możemy stworzyć takie ośrodki w spustynnionych, wyjałowionych regionach kraju. Chcemy takie ośrodki zrobić w zakładach penitencjarnych, w szkołach, by pokazać, jak szybko odnawia się, regeneruje ludzki system immunologiczny, gdy zjednoczony jest z naturą tylko poprzez sam sposób odżywiania. I tak, nie mając wpływu na HHS i inne agencje rządowe, poprzez taką działalność w tych społecznościach mogę pokazać tym środowiskom, że będą niezależni i autonomiczni. W ten sposób zdecentralizujemy system produkcji i dostarczania żywności, aby każda mała społeczność, sąsiedzi uprawiali własną żywność i rozwiążemy problem chorób przewlekłych poprzez dostęp do zdrowej gleby, a przez to i powietrza. Matka Natura wyciąga do nas ręce. Musimy zdać sobie sprawę, że nie walczymy z mikrobami, ale że jesteśmy częścią ogromnego mikrobiomu, systemu istot żywych. Jesteśmy doświadczeniem adaptacyjnym tego mikrobiomu. Nie bylibyśmy ssakami, gdyby nie wirom zbudował, wpłynął na nasz genom. Cecha ta jest skutkiem bezpośredniego wbudowania wirusa w nasz genom. 52% genomu ludzkiego stanowią intruzje wirusowe przez tysiące lat. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie mikrobiom i wirom. Nauka już to wykazała, a teraz czas na mobilizację i koherentny plan. To jest to, co mnie inspiruje. Możemy się pognębiać, rozmyślając o Deep State, Ebola, ale to my decydujemy, czy przyjmiemy i będziemy grać w ich paradygmacie, czy stworzymy alternatywny i ten ich, bez względu na to, jak potężny wydawać się może, rozsypie się w kawałki przez to, że nie będziemy w nim uczestniczyć. I tak jak wrodzony innate immune system, a nie system adaptacyjny, nie musimy walczyć z niczym. Ten system wrodzony utrzymuje nas w zdrowej relacji w tym świecie biodywersyfikacji i pomaga adaptować się do niego. On nigdy nie zabija wirusów, bakterii. Rozpoznaje i akceptuje, przyjmuje ich obecność w naszym środowisku. Co gdybyśmy w ten sposób zbudowali nasze środowisko polityczne i socjoekonomiczne? Gdybyśmy zaakceptowali naszą biodywersyfikację, różność polityczną i modele zachowań społecznych, pomyślmy o tym jako wspólnej uczcie bioróżności. Robert Kennedy, chyba nie oczekujesz, że Bill Gates da ci duży czek na twój fundusz i twoją działalność. Zach Bush. Bill Gates to wielkie możliwości, bo jeśli wspomnisz, że na 2 miesiące przed pandemią na Netflixie Bill Gates zaprezentował nam się w serialu o samym sobie, popijając Diet Coke, niesamowity timing. Jako lekarz pomyślałem, że w grobie będzie wspaniale wyglądał, bo jeśli pijesz Diet Coke, która zamienia się w formaldehyd, a on świetnie konserwuje tkanki, wow, to nigdy się nie zepsujesz w grobie. A z drugiej strony, jak widzisz go siedzącego z Warrenem Buffettem w kawiarni, gdzie rysuje na serwetce pole bitwy z polio w północnych Indiach, że tu zlikwidowaliśmy, ale wybuchło tu, w tym miejscu i tak dalej, jemu się wydaje, że może przechytrzyć tego wirusa, jeśli tylko włoży dość pieniędzy. Jeszcze 10 lat temu zgodziłbym się z nim, że jest na dobrej drodze, by zwyciężyć polio, ale teraz jest dla mnie oczywiste, że naukowcy, eksperci, którzy towarzyszą mu i jego funduszom, dali mu dwuwymiarową szachownicę, a on przesuwa pionki na tej dwuwymiarowej szachownicy i stara się zwyciężyć mikrobiom i nie może wygrać, bo mikrobiom jest trójwymiarowy. Woda, gleba, powietrze. W wodzie, którą pijemy, jest 10 do 31 potęgi wirusów. W glebie, z której jemy, jest 10 do 31 wirusów. I w powietrzu, którym oddychamy, jest 10 do 31 wirusów. 10 do 31 to 10 milionów więcej niż jest gwiazd we wszechświecie. A on stara się zlikwidować je jakąś ludzką strategią, ale nie może być żadnej ludzkiej strategii z mikrobiomem. Strategia jest matki natury, biologii. Ludzie są tylko jednym małym kawałkiem wielkiej układanki, więc chętnie dam mu trójwymiarowy model. Jeśli chcesz zahamować epidemię w Indiach, w jakimkolwiek czasie, czy to polio, czy HIV, pokażę ci, jak zlikwidować to w ciągu jednej dekady. Zmień tam ekosystem. Zrobimy to w USA z polio. Zmieniliśmy ekosystem wokół tych zagrożonych dzieci, aby nie kąpały się w stawach, gdzie gromadziły się pestycydy. Przestaliśmy naświetlać i wycinać dzieciom migdałki, bo powszechna tonsylektomia była dewastacyjna, ponieważ usuwała wrodzony system immunologiczny w górnych drogach oddechowych. Gdy pozwoliliśmy im zachować migdałki i uświadomili, by nie kąpały się w stawach w środku lata podczas oprysków, polio zniknęło. Szczepionka solka na polio została wprowadzona, gdy polio już kończyło się. To chyba ty, Robert, miałeś taki slajd. Zmieniliśmy ekosystem i polio zniknęło w ciągu 10 lat. HIV w Afryce to stara historia. Musimy u ludności w Afryce odbudować naturalny system immunologiczny poprzez mikropożyczki, by ludzie zaczęli budować własne małe systemy produkcji żywności i HIV i AIDS stanie się przeszłością. Musimy wzmocnić te fundamentalne bloki ludzkiej biologii, a biologia już sama sobie poradzi. Dając tym ludziom mikropożyczki, zbudujemy swoje systemy zdrowej żywności, która da im odporność, a właściwie zdolności adaptacyjne. Jeśli komórki ludzkie to potrafią, to zdecydowanie bakterie także. Mikrobiom już tak ma, że na każdą toksynę w środowisku jest jakaś bakteria. Z Fukushimy, kilka lat po katastrofie, do dzisiaj wypływa codziennie 1 000 000 galonów radioaktywnej wody do Pacyfiku. A pseudomonas to pochłania. Pseudomonas lubi radioaktywny uran. Mikrobiom jak nisza potrafi rozwiązać wszystkie toksyczne problemy. Dlaczego my nie jesteśmy detoksyfikowani przez mikrobiom? Ponieważ wierzymy, że on jest przeciwko nam i staramy się go zniszczyć, stosując coraz bardziej radykalne metody, dezynfekując każdą powierzchnię. Ale jeśli zmienimy nasze zachowanie, staniemy się współtworzący w naturze, to rozwalimy ten stary paradygmat. Robert Kennedy. Czas już nam się kończy. Chciałbym porozmawiać z tobą o COVID. Mówisz, że wirusy to nasi przyjaciele, więc ten COVID jest zagadkowy. Nie zachowuje się jak wirusy dotychczas. Larry Pulaski mówi, że każdy inny wirus, z którym spotykaliśmy się, zmuszał nas do wydzielania, usuwania wydzieliny z nosa, do kaszlu, uzawienia poprzez wysypki skórne, a ten nic takiego. Powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje i co zabija ludzi? Jaka jest twoja diagnoza i recepta? Zak Bush. Zdecydowanie jest koronawirus. Ich obecność jest udokumentowana od 750 lat w ludzkiej biologii tak, że mamy je od stuleci. Koronawirusy mutują cały czas, tak jak inne wirusy i w takim tempie, jak biologia każe się dostosowywać. Jeśli mamy zatrute środowisko, to organizmy żywe poszukują drogi, by uniknąć wyniszczenia. Pobierają informacje ze środowiska za pomocą wirusów, potrafią je przeinaczać i wydalać do środowiska, ciągle zmieniając adaptacyjną wersję wirusa. Im większy stres, zagrożenie powodujemy w środowisku, tym różne wariacje wirusów występują, więc diagnoza jest taka, że prosiliśmy się o to. Wiadomo było, że coś się stanie w sezonie grypowym 2019-2020 i to mógłby być jakikolwiek inny wirus. Wybraliśmy koronawirus, ale jestem przekonany, że wiele wirusów mogło to spowodować. Dlaczego? Ponieważ w 2018 i 2019 mieliśmy najmniejszą przez ostatnie 7 lat śmiertelność z powodu grypy u osób starszych i rosło prawdopodobieństwo, że ci coraz starsi ludzie wyeksponowani na wirusa i zanieczyszczenie środowiska w sezonie grypowym narażeni są stosunkowo na dużą umieralność bez względu na wszystko. Więc taka była sytuacja przed pandemią. Przy czym pandemię mamy cały czas. Mamy udokumentowane 12 800 pandemii wirusowych górnych dróg oddechowych od 1976 roku, kiedy to wprowadzono glifocyt. Od tamtego czasu obserwujemy znaczne przyspieszenie i pandemię. Co kilka tygodni przez wirusy, które okrążają kulę ziemską, coraz to nowe ich warianty powodują przeziębienia lub zapalenia płuc. Więc była predysponująca sytuacja przed sezonem 2019-2020. Wybraliśmy jeden wirus, ale ten wirus, co potwierdziło CDC i WHO, jest obecny we krwi w mierzalnych ilościach tylko przez 3 do 5 dni. Zwykle z pikiem w pierwszym dniu symptomów. Potem po półtora dniu do dwóch dni po pojawieniu się symptomów już go nie ma we krwi. Podczas gdy ludzie umierają zwykle po kilku tygodniach. Więc z naukowego punktu widzenia twierdzenie, że śmierć następuje z powodu wirusa jest niedokładne, niewłaściwe. Śmierć następuje wskutek kaskady wydarzeń, które następują po zetknięciu się z pewną wariacją wirusa, który nie jest w równowadze z naszym układem immunologicznym, który z kolei jest uszkodzony, spaczony przez chemiczne toksyny ze środowiska. I nasz adaptacyjny układ immunologiczny generuje odczyn zapalny, podczas gdy powinniśmy mieć go zbalansowanego przez nasz wrodzony układ immunologiczny, który nigdy nie wytwarza przeciwciał. On ich nie potrzebuje, on edytuje nasz genom, albo blokuje, albo wbudowuje tą informację genetyczną niesioną przez wirusa. Więc jak mówisz o wydzielinach z układu oddechowego, to nie wirus je powoduje, ale nasz układ immunologiczny usuwa złogi martwych komórek, oczyszcza. I tak się składa, że ten wirus nie powoduje dużej szkody w układzie oddechowym, ale zmienia fizjologię krwinek czerwonych. Poprzez zmianę kształtu krwinek mamy toksyczną hipoksję tkankową. Ludzie umierają z hipoksji przez ostatnie 18 miesięcy. Nazwaliśmy to COVID-19, czyli zespół chorobowy, a nie wirus. Wirus jest SARS-CoV-2, czyli wirus pojawia się i jest usuwany przez wrodzony układ immunologiczny w ciągu 3 do 5 dni. Nie ma wtedy żadnych przeciwciał. Potrzeba tygodni, aby one się wytworzyły i to nie one usuwają wirusa. Ten timing to jest odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy brać szczepionkę, czy nie. Szczepionka tylko pomaga wytworzyć przeciwciała i nie pomaga wrodzonemu systemowi pozostać w równowadze z wirusami. Więc co powinieneś robić? Powinieneś mieć zdywersyfikowany mikrobiom. Być jak najwięcej na zewnątrz, na świeżym powietrzu, na słońcu. Musimy uświadomić sobie, że umieramy z hipoksji, a nie jakiejś infekcji wirusowej, a lokalizacja inwazji, wrót wejścia wirusa do płuc, gdzie jest dużo krwinek, naraża je na hipoksję spowodowaną przez cjanek z powietrza. Poziom cjanku w powietrzu w naszych miastach miesiące przed pandemią był znacznie wyższy od tego, który wcześniej mierzyliśmy. Organizacje już skarżą rząd USA, że nie ostrzegł możliwości zatrucia cjankiem, co wygląda dokładnie tak samo jak COVID-19. Bo tak się składa, że ten wirus wiąże się w atmosferze z cząstkami węgla zanieczyszczenia powietrza, zwanymi PM2,5, które to przenoszą cjanek. I tak wirus stał się nośnikiem cjanku. W ciągu 20 miesięcy widzimy wiele osób, którzy mają przeziębienia, tylko część z nich prezentuje kliniczny obraz tej histotoksycznej hipoksji spowodowanej zatruciem cjankiem przenoszonym przez wirusa. Umieramy od zanieczyszczeń, które wprowadziliśmy do powietrza. To może być dopiero początek tych problemów, które stworzyliśmy. Robert Kennedy, Zach, przykro się żegnać, bo mam milion pytań do ciebie. Oni właśnie dopuścili tą szczepionkę Pfizera i o tym chciałbym porozmawiać, ale muszę poczekać do następnego razu. Kontynuuj dobrą robotę i walcz o nas wszystkich. Zach Bush, dziękuję Robert za wszystko, co zrobiłeś, za to, kim jesteś i może powinniśmy wspólnie założyć grupę Bush Kennedy Freakouts. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Patronem medialnym podcastu jest DTI. Dental Tribune International Polska.